Dobrze. Mam nadzieję, że mnie słychać, tak? Wszędzie. Czyli mikrofonu nie trzeba. Dobrze. Słuchajcie, kochani, mamy przed sobą dość długie nauczanie i podzielimy je na kilka części. Chcemy zrobić tak, żeby... Mikrofon. Ciekawe, czy słychać, czy nie słychać? Słychać, tak? Dobrze. Postaramy się zrobić dwie części przed obiadem i później dwie następne. I w trakcie między pierwszą a drugą zrobimy krótką przerwę. O, teraz chyba słychać lepiej. Dobrze, weźcie sobie Słowo Boże, kochani, do ręki. I zaczniemy od początku, dlatego że relacje między mężem a żoną zostały ustanowione w akcie stworzenia. Weźmy pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział drugi. Wersety 20-25. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie nazywała się mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. W wersecie 20 czytamy, że kobieta została stworzona dla mężczyzny. Apostoł Paweł potwierdza to w pierwszym liście do Koryntian 11:9, mówiąc dokładnie to samo. I oprócz tego, że została stworzona dla mężczyzny, to również jest dopełnieniem mężczyzny. Jest taki fragment pierwszej Mojżeszowej 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I to jest zaznaczenie tego dopełnienia. To znaczy, człowiek został stworzony na obraz Boga i został stworzony jako mężczyzna i niewiasta stworzył ich. W 5 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, wersety 1-2, jest napisane to samo. To jest księga potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Czyli z jednej strony mamy stworzenie mężczyzny, stworzenie kobiety, a z drugiej strony mamy stworzenie człowieka jako dopełnienie jednego i drugiego. I od razu mamy błogosławieństwo dla mężczyzny i niewiasty, czyli dla pierwszego małżeństwa. Wróćmy do pierwszej Mojżeszowej, do rozdziału drugiego, dlatego że w wersetach 21 i 22 jest napisane tak. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobiety i przyprowadził ją do człowieka. Człowiek to jest, jak pewnie wiecie, Adam, czyli ten, który powstał z prochu ziemi. Kobieta została przyprowadzona do Adama. I tutaj mamy taką bardzo interesującą rzecz. Adam został stworzony z prochu ziemi, można powiedzieć, od początku. Natomiast Ewa, kobieta, została stworzona z niego w takim sensie, że jakby została z niego wyjęta. I to jest taka dość, myślę, głęboka myśl, bo z jednej strony wyjęta była z niego i to wyjęcie kobiety z mężczyzny sugeruje coś takiego, jakby nie tylko, że ona jest jego pomocą, nie tylko, że ona jest u jego boku, ale również to, że ona w nim była ukryta. I stąd się też bierze taka zasada, czy taka myśl, że kobieta nie tylko, czy żona nie tylko jest dopełnieniem swego męża, ale mąż w pewnym sensie również ją powinien osłaniać. I druga sprawa, która tutaj jest, to jest to, taki szczegół, że Adam w momencie, kiedy Bóg tworzył kobietę, czyli tworzył Ewę, zasnął. No, może to drobny szczegół, ale zobaczmy jedną ciekawą rzecz, że my jako mężczyźni mamy taką wmontowaną przez Pana Boga cechę, że lubimy wiedzieć, jak rzeczy są zrobione. Czyli my po prostu lubimy rozgryzać, jak to wszystko jest, na czym to polega, rozłożyć ewentualnie na czynniki pierwsze i dowiedzieć się, jak to działa. Adam w momencie, kiedy Bóg tworzył jego żonę, spał. Czyli krótko mówiąc, kompletnie nie był świadomy tego, co się dzieje. I to jest, myślę, taki powód, dla którego nasze żony zawsze pozostaną dla nas tajemnicą, która do końca nigdy nie będzie rozgryziona. I myślę tak, że po 27 latach małżeństwa wiem, że poznawanie żony to jest wielka przygoda. Czasem jest to tak, że my jako mężowie staramy się właśnie tak po swojemu podejść i spróbować zrobić, nie wiem, stwierdzić, jak to działa, ale do końca nigdy tego nie stwierdzimy. I myślę, że dobrze jest mieć takie podejście do poznawania naszych żon. Jako do niekończącej się przygody, która nigdy nie dobiegnie końca, ale ona jest pasjonująca. I spróbujcie, mężowie, podejść do sprawy właśnie w ten sposób. Wyruszyć w przygodę poznawania waszych żon. I to będzie przygoda trwająca do końca życia. Będziecie poznawać je coraz lepiej. I będzie taki może moment nawet, że będziecie pewne rzeczy już wiedzieć bez słów. Ale dalej będziecie poznawać. I z jednej strony to jest to, że my, jako ci, którzy poznają, będą działać właśnie zgodnie z tym, jak jesteśmy stworzeni. A z drugiej strony nasze żony bardzo chętnie pozwolą nam się poznawać. Jeżeli tylko my będziemy chcieć. No to jest dość częsty powód problemów małżeńskich. To znaczy niechęć do takiego wzajemnego poznawania, to potem skutkuje nikłą komunikacją, no i potem mamy problem. Ale spróbujmy wyruszyć w taką podróż i poznawanie naszych żon. Następna sprawa to jest to, co tu jest wcale nieprzypadkowo tak przetłumaczone, dlatego że jest napisane, że ta, która powstała z męża, będzie się nazywała mężatką. I od razu na wejściu mamy napisane, że najpierw był mąż i mężatka, a potem dopiero złączyli się ze sobą jako jedno ciało. Czyli mamy pierwsze małżeństwo, które otrzymuje błogosławieństwo od Pana Boga i które łączy się ze sobą i stanowią jedno ciało. Dlatego mąż opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją. I tu mamy kolejny szczegół, bardzo ważny. On jest również powtórzony przez apostoła Pawła w liście do Efezjan, 5:31. Dokładnie cytuję 1 Mojżeszową 2:24. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I tutaj słowo opuścić w grece oznacza porzucić, przestać, kończyć. To jest o tyle ważne, że akurat jest skierowane do męża, czyli o mężu jest powiedziane, że opuści ojca i matkę. Jasne jest, że w przypadku, kiedy się pobieramy, opuszczamy jedno i drugie, opuszcza ojca i matkę, ale szczególnie dla męża ważne jest to, żeby pewne rzeczy, pewien etap swego życia zakończył. Dlatego, że jeżeli ma stać się przywódcą we własnym domu, to musi odciąć tak zwaną pępowinę, to znaczy powinien przestać być uzależniony mentalnie, bardzo dobrze, jeżeli również finansowo, ale niekoniecznie to jest takie dzisiaj możliwe, natomiast mentalnie bardzo dobrze, gdyby był uniezależniony już od swoich rodziców, bo wtedy będzie mógł objąć rolę przywódcy. I złączy się, jest napisane, złączy się, złączą się i tworzą i będą tworzyli jedno ciało. I tutaj dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy. Dlatego, że to połączenie jednego ciała to jest po hebrajsku basar ehad. To basar ehad to jest jedno ciało i to jest dokładnie jedność w wielości. Jakbyśmy wrócili do 1 Mojżeszowej 1:27, gdzie jest napisane, że na obraz i podobieństwo swoje stworzył ich, to dochodzimy do ciekawej paraleli, takiej analogii, że Bóg stworzył Adama i Ewę, stworzył mężczyznę i kobietę, stworzył pierwsze małżeństwo na swój obraz i oni stali się jednym ciałem. Sam Bóg w swojej naturze to jest Adonai Echad, czyli to jest Pan, który jest jednością złożoną, jednością w wielości. A oni stanowili jedno ciało jako Basar Echad, czyli jako jedno ciało w wielości. I to, ponieważ Bóg stworzył męża i żonę, czy pierwszego mężczyznę i kobietę na swój obraz, w związku z tym mamy tutaj taką analogię, że istnieje kilka osób, które są ze sobą w jedności. W przypadku Boga mamy trzy, w przypadku małżeństwa mamy dwie, ale pewne zasady są dla nas w tym momencie zaczynają być czytelne. Ja przypuszczam, że w tym kręgu nie muszę udowadniać pewnych rzeczy na temat trójjedyności Pana Boga, więc prawdopodobnie będziemy mogli sobie odpuścić czytanie fragmentów. Natomiast wiemy, że mamy trzy osoby, które są sobie równe, jeśli chodzi o istotę Pana. I jeżeli chodzi o małżeństwo, mamy dwie osoby, które są sobie równe. I to jest jedna rzecz, to znaczy równość co do statusu. I należy zaznaczyć, zresztą Słowo Boże to zaznacza, i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, że mąż i żona są równi co do statusu. Będziemy później mówić o tak zwanych również układach patriarchalnych, to znaczy człowiek w pewnym momencie swojej historii zaczął to wypaczać. Wypaczać taką ideę Pana Boga, który wyraźnie pokazał, że małżonkowie, jeżeli chodzi o status przed Bogiem, są sobie równi. A z drugiej strony Bóg, a dokładnie osoby Boga, są, jeśli chodzi o funkcje, w pewnym porządku. I zauważcie taką rzecz, że czytamy na przykład w liście do Filipian 2:6 i później do 8 wersetu, że syn postanowił dobrowolnie ulec ojcu i zstąpił na ziemię, aby dać się ukrzyżować. Czyli mamy dwie osoby, które są sobie równe, ale jedna dobrowolnie ulega drugiej. I to nie zmienia faktu, że one są sobie równe co do statusu. I w paru innych fragmentach też moglibyśmy stwierdzić, że istnieje pewien porządek, jeśli chodzi o funkcje. To znaczy, że jedna osoba ulega drugiej, jedna osoba posyła drugą. W Izajaszu czytamy, że ten, który jest stwórcą Izraela, został posłany przez Pana i Jego Ducha. I to absolutnie nie zaprzecza temu, że oni wszyscy są równi. W związku z tym musimy to zaznaczyć od razu na początku, żeby pozbyć się, że tak powiem, takiego ciężaru, który bardzo często jakoś ciąży na wierzących czy w tym kontekście. To znaczy istnieje w Słowie Bożym wyraźne nauczanie na temat uległości żon. Istnieje wyraźne nauczanie na temat przywództwa mężów. Ale to musi być opatrzone od razu wstępnym założeniem, że oni, status jednej i drugiej osoby jest równy. I niestety tak jest, że w tak zwanych układach patriarchalnych człowiek wypaczył poprzez swoją naturę skażoną, wypaczył ten układ do tego stopnia, że w tej chwili czasem mężowie myślą, że ponieważ żony mają im być uległe, to z tego wynika, że oni w jakikolwiek sposób są od swoich żon lepsi. Co więcej, w różnych środowiskach, nawet w kościołach, jest takie dziwne przekonanie, że mężczyźni są w ogóle lepsi od kobiet. To jest przekonanie niebiblijne, bo o ile Słowo Boże mówi wyraźnie, że pewne elementy czy pewne aspekty stworzenia mężczyzny i kobiety są różne i w związku z tym są na przykład takie służby, które kobietom są w kościele zakazane, dokładnie dwie, i reszta jest absolutnie cała obfitość, to nie oznacza wcale, że one są gorsze. Natomiast niestety z tego czasami wyciąga się wniosek, że one są jakoś inne, gorsze od mężczyzn. I tak się je niestety czasem traktuje. Człowiek został stworzony i w taki sposób, że jak apostoł pisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, to jest 5:23, to sobie otwórzmy, bo to jest ważne. 1 Tesaloniczan 5:23. Paweł mówi o tym, jak mamy czekać na przyjście Pana. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cały duch wasz i dusza i ciało. I ponieważ Człowiek czy oboje zostali stworzeni na podobieństwo Boga, ponieważ małżonkowie są sobie równi co do statusu i ponieważ istnieje pewien porządek co do funkcji i ponieważ duch, dusza i ciało mają być gotowe na przyjście Pana, to dobrze jest wiedzieć, że małżeństwo, czyli jedność, powinna mniej więcej przypominać taki stół na trzech nogach. I te trzy nogi to są trzy aspekty tego, w jaki sposób jesteśmy stworzeni i w jaki sposób mamy być też przygotowani na przyjście Pana. To znaczy, to jest kwestia ducha, duszy i ciała. Czyli małżeństwo powinno być jednością w duchu, powinno być jednością w duszy i powinno być jednością w ciele. No i jeżeli wyobrazimy sobie ten stół na trzech nogach, to oczywiście którakolwiek z tych nóg będzie krótsza, albo jeżeli jej w ogóle nie będzie, to albo nie będzie stabilne, albo się przewróci. Dlatego po kolei będziemy mówić na temat jedności duchowej w małżeństwie, na temat jedności uczuciowej czy emocjonalnej, czyli tego, co w duszy, i na temat jedności fizycznej. Czasem niestety jest tak, że w wyniku różnych zaszłości, że tak powiem, historycznych, są sprawy, które zostają przeduchowione. W wyniku wpływu świata są takie sprawy, które zostają, że tak powiem, przecieleśnione. I to wszystko gdzieś wymyka się równowadze, która jest w Słowie Bożym. Mówiliśmy już na tym nauczaniu dla młodych ludzi, czyli dla singli, o jedności duchowej. I mówiliśmy o warunku, który istnieje dla małżeństw. Czyli jeżeli ktoś w ogóle szuka kandydata na męża czy żonę, to warunkiem powinna być jedność duchowa. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, wersety 14-18, coś takiego. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czyli podstawowa rzecz to jest, ona już na etapie, nie wiem, planowania, szukania kandydata, to jest duchowa jedność z ludźmi, którzy są odrodzeni. I to jeszcze raz zaznaczam, żeby nie było żadnych wątpliwości. Chodzi o ludzi, którzy są odrodzeni, czyli nowonarodzeni z ducha, i ludźmi, którzy naprawdę chodzą z Bogiem. Tylko wtedy takie błogosławieństwo Boże na małżeństwie spocznie. W 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale, wersety 3 i 4 jest napisane o tym, że Bóg wyraźnie powiedział Izraelowi, że jeżeli wejdzie do ziemi obiecanej, to żeby nie brał sobie ani żon, ani mężów spośród plemion, które tam mieszkają. Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że jeżeli to zrobią, to ich wiara, ich to wszystko, co oni od Boga mogą dostać, to wszystko zostanie zaprzepaszczone i to się rozmyje w tym, co w Kananie się dzieje. To znaczy w kulcie tamtych bogów. Dlatego, że tam wyraźnie jest napisane, te kobiety czy ci mężczyźni, oni was poprowadzą do innych bogów. W związku z tym jedność duchowa jest fundamentem już od samego początku. Mamy kilka przykładów i jest jeden wyjątek, To znaczy to, co Paweł mówi w rozdziale 7 pierwszego listu do Koryntian, wersety 12-15. Tu jest mowa o ludziach, którzy jako małżeństwo byli, czyli tak zwane małżeństwo, które jest mieszane, bo doszła Ewangelia do któregoś z domów i jedno z małżonków się nawróciło, drugie się nie nawróciło. I to jest pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Przeczytajmy to. Wersety 12 do 15. Pozostałem zaś, mówię ja, nie pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Tu jest mowa o uświęceniu niewierzącego męża przez wierzącą żonę i odwrotnie. I oczywiście to nie znaczy, że można uzyskać usprawiedliwienie czy zbawienie za pośrednictwem innego człowieka. Chodzi o wpływ uświęcający, który wierząca żona czy wierzący mąż mają w swojej rodzinie. Na męża i na dzieci. Ale to jest tak zwana sytuacja zastana. To znaczy ci ludzie są już małżonkami, jedno się nawraca, drugie się nie nawraca. Jeśli chodzi o małżeństwo, które dopiero będzie, to fundamentem jest duchowa jedność. I mamy takich przykładów kilka. Na przykład Akwila i Pryscyla. To jest fragment, który w Dziejach Apostolskich czytamy w rozdziale 18 na początku. Może przeczytajmy go. Dzieje Apostolskie 18. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Chodzi o Pawła. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscylę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. I później w tym samym rozdziale czytamy od wersetu 24. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, by go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Widać, że Pryscyla i Akwila to było małżeństwo, które potrafiło razem usługiwać. I wzięli tego Apollosa, który owszem był mężem wymownym, biegłym w pismach, ale drogi pańskiej tak naprawdę nie znał. A oni wzięli go do domu i po prostu razem mu tą drogę wyłożyli. To jest piękne, jeżeli żona i mąż mogą usługiwać razem, w jedności. I chcę wam powiedzieć, że to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego, że często się zdarza, że najczęściej jest tak, że mężowie, którzy zabierają się za służbę, tak się dają tej służbie pochłonąć, że cierpi na tym nie tylko jedność małżeńska, cierpi na tym nie tylko to, co dla samego małżeństwa jest tak istotne, ale dla funkcjonowania, dla tego, co nazywamy jednością uczuciową, dla kontaktu, dla tego, jak się komunikujemy ze sobą. Ale cierpi na tym również to, że nie możemy razem duchowo usługiwać. I był taki czas w naszym życiu, kiedy właśnie niestety zająłem się głównie służbą. Wysforowałem się bardzo do przodu, a ponieważ w tamtej wspólnocie, w której byliśmy wtedy, panowało takie dziwne przekonanie, że żona właściwie powinna tylko robić herbatę i być tak zwanym zapleczem dla męża. W związku z tym ja poszedłem do przodu bardzo, usługiwałem, w domu mnie nie było i tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o naszą wspólną służbę, to ona była w dżazgach, można powiedzieć. I dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że to nie tak powinno być. Że my nie usługujemy razem. I nie chodziło o to, żeby moja żona zaczęła nauczać. Albo żeby była, nie wiem, jakimś razem ze mną przywódcą. Tylko chodzi o to, żebyśmy razem mogli wszystko robić duchowo. Żeby ona była dla mnie duchowym wsparciem i żebyśmy mogli, tak jak Pryscyla i Akwila, być razem w tym wszystkim i ciągnąć ten, jak to się mówi, wóz razem, równomiernie. I przyszedł taki moment, to naprawdę było trudne, dlatego że ona cierpiała bardzo i to było dobre parę lat, kiedy wreszcie do mnie dotarło to, bo mi to Pan Bóg pokazał, że to nie ma być w ten sposób. I pokutowałem, bo to nie jest tak, że Bóg chce, żeby nasza służba była kosztem naszego małżeństwa. Nigdy tak nie jest. Bo gdyby nasza służba miała być kosztem naszego małżeństwa, to właściwie lepiej by było, tak jak apostoł Paweł, być po prostu samotnym. To się zmieniło i jakoś Pan Bóg nam od tamtego czasu tak zaczął błogosławić, że możemy być razem, że możemy nawzajem się wspierać. I jest takie poczucie, że ten wóz ciągniemy we dwójkę. Nie tylko to, bo okazało się nagle, że Pan Bóg jakoś tak zrobił, że zaczęliśmy być zapraszani razem, na przykład na różne nauczania w związku z małżeństwem. No i jakoś Pan Bóg dzięki temu też pozwala, żebyśmy służyli oboje. Także zachęcam, jeżeli któryś z was, bracia, już gdzieś tam się zapędził i już jest w służbie gdzieś daleko, a żona gdzieś tam jedzie z tyłu na osiołku, to ja wracajcie do tego miejsca, gdzie wysforowaliście się za daleko. Bo jedno nie może być kosztem drugiego. Jest również w Starym Testamencie taki moment, kiedy Mojżesz został uratowany przez swoją żonę, przez Syporę. I był to moment, kiedy on już właściwie zaczął służbę i okazało się, że Pan na niego natarł. Nie wiem, czy pamiętacie taki dziwny fragment w 4 rozdziale, kiedy jest napisane, że Bóg w drodze natarł na Mojżesza i chciał go zabić. I wtedy Sypora obrzezała jego syna. Wtedy rzuciła mu tą obrzeskę pod nogi i powiedziała: jesteś mi oblubieńcem krwi. I to jest, zawsze mnie zdumiewał ten fragment, dlatego że to była kobieta, która była Midianitką przecież. Ona miała blade pojęcie na temat wszystkiego, co Bóg od Abrahama żądał w kwestii tego przymierza. A jednak od Abrahama już. Obrzezanie było od Abrahama. A jednak w momencie, kiedy okazało się, bo Mojżesz nie obrzezał swoich synów i miał służyć Bogu w tak potężny sposób, a jednak tego nie zrobił. Ona wiedziała, co zrobić. I Pan od niego odstąpił. W momencie, kiedy ona to zrobiła, powiedziała: jesteś mi oblubieńcem krwi. I później, z tego co czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, to ona wzięła tych swoich synów, ich synów, poszła do rodziny, a Mojżesz działał. Ale w pewnym momencie Jetro, czyli teść Mojżesza, przeprowadził ich. I po tym, jak Mojżesz zrobił wszystko, co powinien był zrobić, i dobrze było, że oni wtedy byli oddzielnie, to jednak później żona wróciła do niego i służyli. Jest taki przykład braku jedności duchowej. W Starym Testamencie mamy historię Abigail i Nabala. Prawdopodobnie ją pamiętacie. To jest długi fragment. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to proszę bardzo. To jest pierwsza księga Samuelowa, 25 rozdział, werset 2 do 44. I prawdopodobnie pamiętacie, że Nabal to był człowiek, który był nieprzyjemny, uparty i mało brakowało, a zgubiłby swój własny dom. Dlatego, że kiedy Dawid przyjechał do ich domu, Abigail i Nabal, i Nabala, Nabal nie chciał udzielić mu gościny, nie chciał go wyposażyć i ogólnie odniósł się do niego kompletnie bez żadnego szacunku. I wtedy Abigail wyruszyła, wzięła jakieś tam bochenki, wzięła jakieś tam bukłaki z winem i tak dalej, wyruszyła przed Dawida i uratowała ten dom. I to się zdarza w ten sposób, że mądra kobieta potrafi uratować dom. I dlatego, jeżeli ta jedność duchowa jest, to bardzo ważne jest to, że nawet jeżeli my, mężowie, nawet jeżeli my gdzieś się zagubimy, a mamy mądrą żonę, która stoi w duchu, to ona jest w stanie uratować nas. I nigdy nie wolno nam tego nie doceniać. Bo to jest wielki przywilej dla małżeństwa, jeżeli może być jedno w duchu. Następna rzecz to jest jedność uczuciowa. Jest taki fragment w Efezjan, list do Efezjan, 5 rozdział, wersety 25 do 33, gdzie Paweł mówi o Panu Jezusie i Kościele i przyrównuje tą relację do małżeństwa. Efezjan 5, 22 do 33. 25 do 33. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I tutaj Paweł trafia oczywiście w samo sedno. To znaczy mówi w jednym zdaniu, mówi to, co jest najbardziej istotne, jeśli chodzi o taką emocjonalną jedność, emocjonalną więź w małżeństwie. Czyli zwraca się do dwóch spraw, które są trudne dla jednej i dla drugiej strony i co widać. Mówi: mężowie, miłujcie żony swoje, a żony poważajcie swoich mężów, bo o to niestety jest trudno. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy pod wpływem ciśnienia tego świata i pod wpływem ciśnienia naszej własnej skażonej natury. I to, jak my nasze żony miłujemy, to jest niestety czasem skażone właśnie tym, że nie potrafimy tego albo nie chcemy tego okazywać. Miłujcie żony swoje. Więc jedna sprawa to jest to, że to zawsze tak jest, że miłość, jeżeli jest, to ona musi polegać na tym, że się ją okazuje. I naprawdę nie myślcie sobie, bracia, że jeżeli będziecie miłować wasze żony domyślnie, to będzie tak, jak powinno być. Nie. Słowo Boże mówi, że należy miłość swoim żonom okazywać. To znaczy, należy mówić do nich. Należy je dopieszczać. Dlatego, że tam jest napisane, żywi i pielęgnuje. My często o tym zapominamy, bo albo przeduchawiamy całą sprawę, to znaczy myślimy, że to wszystko jest nieważne, dlatego że my już jesteśmy duchowi. A jak my już jesteśmy duchowi, to nasze żony nie potrzebują słyszeć słów miłości. A Słowo Boże mówi nie, potrzebują i powinny. Taki piękny fragment z pierwszej Mojżeszowej przeczytajmy. 12 rozdział, werset 11. Pierwsza Mojżeszowa 12:11. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. I mamy również przypowieści, te pieśni nad pieśniami, które całe są usłane wyrazami miłości oblubieńca do oblubienicy. Ja nie wiem, jak to jest u was, ale spróbujcie sobie sami się zastanowić nad tym, jak często mówicie swojej żonie, że jest piękna. Kiedy ostatnio powiedziałeś swojej żonie, wiem, że jesteś piękną kobietą. I nam się czasem wydaje, że coś takiego jest powtarzaniem się, jest niepotrzebne, bo przecież ona wie. Przecież już jej to kiedyś powiedziałem. No ileż razy ci mam to powtarzać? Słuchajcie, nasze żony są tak stworzone przez Pana Boga, że pod tym względem stanowią tak zwany worek bez dna. I wiedzcie, bo mam 27 lat praktyki. Żona może słyszeć to słowo nieustannie i nigdy się jej to nie znudzi. Ona tak jest zbudowana, tak jest stworzona. I oczywiście jest napisane, że zwiewna jest uroda, prawda? Że to przemija. I oczywiście są sytuacje, w których ta więź, która nie polega na tym, że istnieje ta zewnętrzna, to zewnętrzne piękno, ta więź jest silniejsza. To są sytuacje w chorobie. To są sytuacje w późniejszym wieku. Są takie, oczywiście. Ale zasada w ogóle to jest tak, jakbyśmy pewne rzeczy odkładali w banku. To jest słowo do słowa. Codziennie. To jest tak, jakbyśmy naprawdę coś wartościowego zbierali. Jakbyśmy coś siali. I podlewali. I powiadam wam, podlewajcie, a będzie wam rosło. I podlewajcie właśnie słowem, gestem, uczuciem. I to nie jest tak, że świat i tylko świat może przynosić żonom kwiaty. Dlaczego? Przynoście. Jeżeli mamy się troszczyć o nasze żony, jeżeli mamy je pielęgnować, jeżeli mamy je miłować, to między innymi na tym właśnie polega. Być może jesteście w takiej fazie, że na przykład, nie wiem, wasza żona nie dostała od was kwiatów bardzo dawno temu. Od bardzo dawna, można powiedzieć. I teraz Jeżeli będzie tak, że mąż nagle stwierdzi, że rzeczywiście powinienem przecież ją pielęgnować, a nie robię tego od dawna. I teraz mąż zacznie wam mówić, że jesteście piękne, że będzie wam przynosił na przykład kwiaty, że zaprosi was na randkę i ogólnie zacznie nagle się zmieniać, to jednej rzeczy, siostry, nie róbcie. Nie gaście tego w zarodku. Nie pytajcie go, co mu się stało. Nie mówcie mu, żeby... Nie pytajcie go, czy czegoś chce. Albo nie komentujcie tego w ten sposób, a dajże spokój, tyle lat mi nie dawałeś tych kwiatów, albo tyle lat, albo... To naprawdę, to potrafi zgasić wszystko niepotrzebnie zupełnie. W pewnych sprawach, jeżeli do nas dotrze Słowo Boże, możemy zacząć od początku. Możemy inaczej. I to może zacząć funkcjonować. Lepiej jest później niż wcale. Nawet poganie to znają. Następna sprawa to jest, oprócz tego, że jesteśmy, tworzymy taką atmosferę, która jest atmosferą miłości. Mówię o mężach. Bo żony się bardzo łatwo i bardzo chętnie temu poddadzą. Inicjatywa należy do nas. I należy zerwać takim myśleniem światowym, że to do kobiet, bo w tej chwili to już do kobiet należy wszelka inicjatywa. A potem czytamy jakieś tam nagłówki, że mężczyźni są zniewieściali. No są zniewieściali, bo takie chciałyście, żeby tacy byli. Chcecie wszystko robić tak jak oni i chcecie objąć ogólnie przywództwo. No to są. Ale tak naprawdę to kobiety są stworzone w taki sposób, że chciałyby być kochane, chciałyby być dopieszczane i chciałyby, żeby ich mąż był przywódcą. Oprócz tej sprawy, o której mówiłem, jest również coś takiego jak po prostu przyjaźń. To znaczy obfite kontakty, rozmowy, komunikacja po prostu. I my, mężowie, oczywiście mamy z tym problem. Niestety, w większości mamy z tym problem. Jest takie piękne słowo w Pieśni nad Pieśniami. Moja piękna przyjaciółko. Stań, moja piękna przyjaciółko, chodź. I w tych dwóch słowach zaznacza się właśnie to, ta kwintesencja całej sprawy. Piękna przyjaciółko. Czyli jesteś moim przyjacielem, jesteśmy razem, jesteśmy blisko, znamy się coraz bardziej, znamy się tak, że już czasem słów nam nie trzeba, ale jesteś dla mnie wciąż piękna. I chcę, żebyś to wiedziała. Jeżeli będzie takie twierdzenie ze strony męża, to będzie również odzew ze strony żony. One będą chciały być dla nas piękne. I to też nie jest prawda, że jako wierzący ludzie mamy w tych sprawach kompletnie dać sobie spokój. Bo istnieją takie przekonania w niektórych środowiskach, że tak naprawdę to w tej chwili chrześcijanka powinna włożyć na siebie worek, zerwać z makijażem i być duchowa. Ale coś w środku protestuje, ponieważ to nie jest tak, jak zostaliśmy stworzeni. I oczywiście jest tak, że nie wolno przesadzać. Oczywiście jest tak, że nie to ma być klejnotem. Nie zewnętrzne sprawy mają być najważniejsze. Ale to nie znaczy, że ich nie ma być. W pierwszym liście Piotra 3,7, właściwie wcześniej możemy przeczytać to, co jest o żonach. A później jest do mężów. Pierwszy Piotra 3,7. Thank you. spiesz. W trzecim i czwartym wersecie jest napisane tak. Ozdobą waszą, to jest do żon, niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość Bogu. To ma być ozdobą. I teraz problem polega na tym, że często te wersety odbiera się w taki sposób, że to w ogóle w takim razie nie będę dbać o to, co jest zewnętrzne. Tylko o tego niezniszczalny klejnot wewnętrznego człowieka. Ale gdybyśmy popatrzyli na równoległy werset w 1 Tymoteusza, i to w dodatku najlepiej by było to zrobić w interlinii, do czego zachęcam. 1 Tymoteusza, 2 rozdział. Pierwszy Tymoteusza, 2 rozdział, wersety od 8. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne szploty włosów, ani złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. I tutaj, gdybyście przeczytali interlinię, to tam jest napisane o tym, żeby się przyozdabiać z godnością. Nie, żeby się w ogóle nie przyozdabiać. Żeby się przyozdabiać z godnością. I jak weźmiemy Stary Testament, to tam o oblubienicy strojnej jest cała masa. Różnych wersetów, różnych fragmentów. Chodzi o to, żeby to nie było atutem. Tylko żeby to było rzeczą, która jest, ale jest drugorzędna w stosunku do tego wewnętrznego człowieka. Natomiast do mężów 1 Koryntian 3,7 mówi, żeby szanować swoje żony, dlatego że i one są dziedziczkami żywota. Podobnie i wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. No i tu jest problem, dlatego że bardzo często mężowie, którzy nie szanują swoich żon, zastanawiają się, dlaczego ich modlitwy nie są wysłuchiwane. A to może być ten powód, po prostu. Tu jest bardzo wyraźnie zaznaczone, żeby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. I tu, jakbyśmy wrócili do tej równości co do statusu, to właśnie jest to. One również są dziedziczkami łaski żywota. W związku z tym macie je szanować. W Kolosan 3,19 jest napisane nawet macie nie być dla nich przykrymi. Więc to wszystko jest powinność mężów. Natomiast co do powinności żon. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, co do powinności mężów. Jest nam dane, bo świat nam wmawia jedną rzecz. Świat nam wmawia, żebyśmy bez przerwy porównywali. I mamy cały czas konkursy piękności, mamy kanony urody i cały czas widzimy i wpatrujemy się w to wszystko, co powinno być takie, a nie inne. Natomiast zostało nam dane takie błogosławieństwo w postaci subiektywnego patrzenia na nasze żony. I dlatego to jest możliwe i tak powinno być, bo każda żona jest najpiękniejsza na świecie. I dobrze jest, jeżeli myślimy o tym w ten sposób, że mogą być inne piękne kobiety, ale to jest inna liga. Ty w ogóle, moja żono, grasz w innej lidze. jeżeli będziemy na to patrzeć w ten sposób, że to jest w ogóle inna liga, to może trochę przejdzie nam, z Bożą pomocą oczywiście, bo o to się też trzeba modlić, przejdzie nam takie porównywanie. Bo to jest wyjątkowa kobieta, takiej nie ma innej na świecie i jest, ona jest naj dla nas. Teraz Bóg czasem jest w stanie zmienić nasze oczy w tej sprawie, wyobraźcie sobie, bracia. Ja miałem taką sytuację, kiedy moja żona była w drugiej ciąży, przytyła 20 kilo. I ja się wtedy modliłem. Ja mówię, Panie, do Boga, modliłem się, mówię, Panie, ja tak kocham moją żonę, ona mi się tak podoba, spraw, żeby ona nie zbrzydła w tej ciąży. Słuchajcie, ona wyglądała ogromnie, bo to 20 kilo więcej, ale Bóg zmienił moje oczy. To jest niesamowite. Ja to przeżyłem i wiem, o co chodzi. Bóg zmienił moje oczy. Wobec tego jest w stanie dać nam coś takiego, że to rzeczywiście gra. I wtedy możemy powiedzieć do naszej żony, wiem, że jesteś piękną kobietą. I że grasz w kompletnie innej lidze niż wszystkie inne. Teraz co do żon. Jest napisane w Efezjan 5 rozdziale, tam gdzie czytaliśmy, że powinny miłować mężów. No i jeśli chodzi o miłowanie, czyli okazywanie miłości, to na ogół kobiety są tak stworzone przecież w ogóle, że na ogół nie mają z tym problemu. Z tym zdobieniem się ukrytym wewnętrznym człowiekiem to jest bardzo różnie. I tu znowu jest pole, że tak powiem, do modlitwy dla żon. Mniej słów, więcej czynów. Dlatego, że nas się nie da zmienić poprzez ciosanie kołków na głowie. Nas się nie da zmienić poprzez powtarzanie nam bez przerwy tego samego po wiele razy. To działa zresztą w obie strony. Jedyną osobą, która jest w stanie zmienić człowieka, jest Bóg. Więc jedyną osobą, która jest w stanie zmienić naszą żonę, jest Bóg. Jedyną osobą, która jest w stanie zmienić męża, jest Bóg. To nie my podejdziemy. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem. Jak mi opowiedział, co on robi, to po prostu musiałem mówić, słuchaj, ty bierzesz się do tej żony swojej, jak z kombinerkami podchodzisz. Po prostu chcesz koniecznie to zmienić, przykręcić śrubkę, odkręcić tam, żeby wszystko było tak. Nie zmienisz jej. I to prawda. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba robić, to jest modlić się do Boga, a drugą rzeczą, którą trzeba modlić, to jest dokładnie robić to, co nam jest przykazane. Nam. Czyli ja mam być taki, jak mówi Słowo Boże, i modlić się, żeby Bóg zmieniał moją żonę. I odwrotnie. I najczęściej jest niestety tak, że zbyt dużo jest słów ze strony niewiast, zbyt dużo jest nawet kazań, bym powiedział, ze strony niewiast, a zbyt mało tego wewnętrznego, ukrytego człowieka. Bo Piotr pisze w tym trzecim rozdziale, no w pierwszym wersecie taki trudne słowa. Bądźcie wy, żony, uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy z was, niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. I tu najtrudniejsza fragment tego wersetu to jest właśnie to bez słowa. Zatem dbajcie o tego łagodnego i cichego ducha. Spróbujcie nas w razie czego zdobywać, przekonywać, dawać świadectwo nie tyle słowami, co działaniem i modlitwą. No i ten piąty rozdział, werset 33. Tam jest napisane, żeby żony poważały swoich mężów. I znowu w dzisiejszych czasach mamy niestety z tym potężny problem. I w Kościele również mamy z tym często bardzo poważny problem. To znaczy, że widać wyraźnie, że żony nie poważają swoich mężów. Jeżeli żona poważa męża, to widać. Jeżeli nie poważa męża, to widać. Teraz, jak to praktycznie wygląda? Czego zaniechać, drogie siostry? Bo to są rzeczy, które są najczęściej spotykane i to po prostu widać. Robi to straszne wrażenie, jest okropnym antyświadectwem. Nie uderzajcie nas w rozmowach, w pretensjach, słownie, w czułe miejsca. Nie stosujcie manipulacji. Umiecie to robić. To wszyscy wiedzą, że kobiety umieją manipulować. Umieją manipulować swoimi mężami, umieją osiągać to, co chcą, do tego stopnia, że poganie nawet już wprowadzili sobie takie porzekadło, że owszem, mąż jest głową, ale kobieta jest, żona jest szyją, która tą głową będzie kręcić. Więc broń Boże, dosłownie broń Boże, żeby coś takiego się u was w domu działo. Nie przerywajcie nam w pół zdania, kiedy mówimy. Nie mówcie razem z nami. A tym bardziej strzeżcie się czegoś takiego publicznie, bo to jest straszne. Nie ośmieszajcie publicznie swoich mężów. Nie mówcie o swoich mężach, a bo on zawsze takie głupoty gada. Albo a to jest w domu, to ty jesteś zupełnie inny. I tak dalej, i tak dalej. Bo my nie możemy się wtedy bronić w żaden sposób. Nic nie możemy z tym zrobić. Natomiast to jest grzech. To jest grzech. To jest brak szacunku, brak poważania męża. I czasem jak się to widzi w kościele, co się dzieje, a widzieliśmy to wielokrotnie. Widzieliśmy to nawet u starszych, u pastorów. To idzie od góry taki przykład, który później przejmują młode mężatki i zaczynają dokładnie tak samo postępować. My mamy być poważani, dlatego że Pan Bóg tak powiedział. Nie dlatego, że mamy na to zasłużyć. Ponieważ jesteśmy głową, dlatego że Słowo Boże tak mówi, a nie dlatego, że my na to zasłużyliśmy. I oczywiście to jest, istnieje nasza, że tak powiem, rola w tym, żebyśmy tą głową autentycznie byli. Ale wasza rola jest taka, żeby nam w tym nie przeszkadzać. I o tym jeszcze będziemy mówić, dlatego że to jest sprawa, która jest ważna. To znaczy sprawa przywództwa mężów i sprawa uległości żony. Ostatnia rzecz przed przerwą jeszcze. To znaczy będziemy mówić o jedności fizycznej. Słowo Boże mówi, żeby się radować swoją żoną. Mamy przypowieści Salomona 5, 15, 19. Zresztą Słowo Boże jest otwarte pod tym względem niezwykle. Mówi wprost. Wiele rzeczy, które jakoś tak wśród wierzących zostały gdzieś schowane pod dywan. I właśnie w wyniku tego, że sprawy są wielokrotnie przeduchawiane. Przypowieści Salomona, rozdział 5, wersety 15-19. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miły jak łania, powabny jak gazela, niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie. Istnieją pewne określone potrzeby i apostoł Paweł w tych sprawach no po prostu już nie można być bardziej, nie można bardziej nauczać wprost niż on, więc pozostaje tylko przeczytać to, co napisał. To się wytnie. 1 Koryntian, 7 rozdział, wersety 3 i 4. Mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie jak żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. I dalej piąty werset. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Otwartym tekstem. I naprawdę Słowo Boże mówi na ten temat w sposób bardzo otwarty. Czasami niestety niektórzy usiłują to gdzieś tam pochować. No i w wyniku różnych, że tak powiem, zaszłości historycznych, na przykład Pieśń nad Pieśniami zaczęła być traktowana jako nie wiadomo jaka wielka, wielopiętrowa alegoria. I próbowano wymyślić, to Orygenes zaczął wymyślać, że to wszystko jest alegoria Kościoła i Pana Jezusa. I próbowano, i ja naprawdę pamiętam taką sytuację, kiedy czytałem kiedyś któryś z wydań Biblii Tysiąclecia. No i czytam tę Pieśń nad Pieśniami. No i tam jest napisane o bliźniaczych górach. No to dobra, myślę sobie, jakoś tam wyszli z tego, nie? Ale potem schodzili niżej z tym opisem, weszli tam, gdzie pępek, i tam jest napisane tekst niejasny. To znaczy, pogubili się po prostu. Pogubili się w prostych sprawach, bo... Z geografią, tak. I okazuje się, że ja nagle topograficznie przestało coś pasować. Bo się okazuje, że to nie jest jakieś tam przeduchowione dzieło, tylko najpiękniejszy traktat, poemat o miłości oblubieńczej, jaki ktokolwiek kiedykolwiek napisał. I chcę wam powiedzieć na przykład, że Pieśń nad Pieśniami w Izraelu była zakazana do czytania poniżej 30 roku życia. To jest coś, co naprawdę tam jest mnóstwo wspaniałej nauki na temat tego, w jaki sposób oblubieniec z oblubienicą mają się ze sobą w stosunku do siebie odnosić. I jeżeli chcecie, taka najbardziej spójna interpretacja Pieśni nad Pieśniami, jaką czytałem, jeżeli będziecie sobie chcieli to gdzieś tam zamówić, przeczytać, wyszła spod pióra Arnolda Fruchtenbauma, to jest Żyd mesjanistyczny, który napisał to w oparciu o to, jaka jest jego wiedza na temat hebrajskiego języka, starożytnej kultury i poezji tamtych czasów. I naprawdę to jest coś, co wreszcie jest spójne i wiadomo, o co chodzi w tej księdze. Natomiast przeduchowione sprawy, no niestety okazuje się, że nie bardzo później są spójne. Hebrajczyków 13:4 mówi o tym, że łoże ma być nieskalane. Łoże ma być nieskalane. Więc Słowo Boże zachęca, mówi, słuchajcie, współżyjcie. Jeżeli jest jakaś przerwa, obopólna zgoda, módlcie się, a potem znowu podejmujcie współżycie, ale łoże ma być nieskalane. I łoże może być skalane nie tylko dlatego, że następuje akt cudzołóstwa fizycznego. Ono może być nieskalane również poprzez wyobraźnię. I tutaj znowu to, co przy powieści Salomona tam było napisane o tym, że istnieją ta woda, która się wylewa na placy. Istnieją pewne potrzeby, które trzeba po prostu sobie nawzajem zaspokoić. To jest całkowicie normalne i nie ma sensu tego tutaj przeduchawiać, że to nie jest dla nas, bo my jesteśmy duchowi. Mąż powinien okazywać swojej żonie w tych sprawach szacunek, bo to również zalicza się do tego, co Piotr pisał w 1 Piotra 3,7. Następna rzecz jest taka zasada, którą Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 10,23, że wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I dalej mówi w 1 Koryntian 7,23, że nie wolno dać się zniewolić człowiekowi. I tutaj czasem jest tak, że Pan Bóg daje nam w tych sprawach więcej wolności niż człowiek. A bywa, że ludzie potrafią tak pilnować naszych spraw dotyczących naszego małżeńskiego współżycia, że to pozwala im ingerować w nasze prywatne sprawy coraz dalej. Więc jeżeli chodzi o dobrą, zdrową poradę, to tak, ale jeżeli chodzi o to, żeby manipulować nami, ingerować w to, co my przeżywamy, to nie. I w związku z tym na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Pierwsza Mojżeszowa 26, 7, 8. Słowo Boże również otwartym tekstem mówi o sprawach, które dotyczą seksu, ale nie dotyczą prokreacji. 21 Mojżeszowa 26, 7, 8. Jest taki opisane takie wydarzenie. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, to jest żona Izaaka, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić: to żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie znacznie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaaka i rzekł: przecież to jest żona twoja. Czemu więc mówiłeś: to siostra moja? Izaak odpowiedział mu: mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej. To, co widział przez okno, spowodowało, że on sobie pomyślał: to absolutnie nie może być jego siostra. To musi być jego żona. I to mówię po to, żeby znowu też nie dać się zwieść takim poglądom, które w niektórych gdzieś tam kręgach funkcjonują, że tylko prokreacja i tak dalej, i tak dalej. Nie. Bóg nam to dał po to, żeby budować również naszą jedność. Dlatego, że ten stół ma trzy nogi. Duchową, uczuciową i fizyczną. I niech te trzy nogi będą równej długości, to wtedy będzie stał stabilnie.